Decadent Fan Club w składzie Paweł Ostrowski na wokalu, Mateusz Gongol na instrumentach klawiszowych, Kamil Cegiełka na perkusji i Jakub Lipiński na basie. To zespół, który dzisiaj grał w klubie Las. Ze mną Paweł Ostrowski, wokalista, i domyślam się trochę, znając wasze teksty i trochę znając Pawła, że również tekściarz.
Dzień dobry. Tak, jestem tekściarzem, oprócz tego, że wokalistą.
Pawle, wydaliście swoją pierwszą długo gorącą płytę w lutym, 23 lutego w tym roku. Wiem, że fani czekali na waszą płytę od tego koncertu na jarocińskiej scenie młodych od 2017 roku. Powiedz mi, zdradź mi, bo macie dużo singli, one gdzieś tam sobie swobodnie, wolno latały po świecie. Czemu tak długo fani i świat muzyki muszą czekać na waszą długogrającą płytę?
Nie wiem, jak dużo mamy czasu, żeby to wszystko powiedzieć, ale postaram się streścić mimo wszystko, bo to może powiem tak, te 2017, to my wtedy wydawaliśmy single anglojęzyczne, w większości. I początkowo taki album, który myśleliśmy, że będzie naszym pierwszym, miał składać się właśnie z tych anglojęzycznych piosenek i miał się kończyć utworem Oko. Takim pierwszym istotnym, bym powiedział, szczególnym utworem, polskim tekstem, po którego napisaniu jakoś tak poczułem, że to będzie tytuł albumu. My wtedy byliśmy na etapie takich wstępnych nagrań właśnie tych naszych utworów anglojęzycznych i właśnie pomysł był taki, żeby ten ostatni utwór tytułowy był jedynym po polsku na płycie i był jednocześnie takim pomostem do drugiego albumu, który miał być polskojęzyczny w całości. To chyba te dwa pierwsze lata teraz opowiadam. I później jakoś tak się wykrystalizowało po pewnym czasie to, żeby ta koncepcja jednak była inna. Stwierdziliśmy, że album powinien być spójny. Ja w międzyczasie napisałem więcej polskich tekstów. Te utwory jakoś tak naturalnie przyszły, bo ja nigdy nie decyduję raczej, czy utwór będzie po angielsku, czy po polsku, tylko bardziej w trakcie już tworzenia przychodzą do mnie takie lub takie słowa, ja je łapię i raczej staram się tego słuchać niż to wymyślać. Tych utworów polskich stało tyle, że w pewnym momencie porzuciliśmy ten koncept albumu anglojęzycznego i od tego momentu zacząłem zapowiadać, i to było 5 lat temu na koncertach, że jesteśmy w trakcie nagrywania albumu, który się niedługo ukaże. I tak mniej więcej po 2 latach z takim lekko opadającym entuzjazmem, to może nie, ale pewnością co do tego, czy aby przypadkiem nie rzucam słów na wiatr, trochę się zacząłem z tego wycofywać, nie z tworzenia albumu, bo to nigdy nie ulegało wątpliwości, że on powstanie, natomiast przestałem go zapowiadać, bo trochę się zacząłem czuć tak, jakby to był jakiś album widmo, niektórzy już myśleli, że on się w ogóle ukazał. Niektórzy, tak się bałem, że zaczną myśleć, że po prostu jestem jakimś mitomanem, który chodzi i po prostu oszalał. Chodzi i mówi o jakimś wielkim opus magnum, które tworzy przez całe swoje życie. Dlatego przestałem o tym mówić. Album staraliśmy się cały czas nagrać. Trochę nam się zmieniał skład. To już teraz tak pokrótce. To wymaga zgrania się. Zwłaszcza, że mieliśmy taki pomysł, żeby album był nagrany na setkę, czyli na żywo w studio. Natomiast dokładnie wtedy, kiedy znaleźliśmy producenta, bo to też było takie w pewnym sensie przełomowe, ale jednocześnie nas trochę odsunęło w czasie w tej realizacji, bo postanowiliśmy jednak, że nie będziemy tego nagrywać zupełnie sami, bo tak na początku było, tylko chcemy współpracować z producentem. Przy pierwszym albumie na pewno. I znaleźliśmy taką osobę, Leszek Biolik, i już z Leszkiem, ustaliliśmy, kiedy, jak i gdzie będziemy to nagrywać. Zarezerwowaliśmy studio i wtedy wybuchła pandemia. No i tutaj już jakby klasyk, możemy przewinąć film do przodu, bo wszyscy wiedzą, co się wtedy działo, bo wszyscy się znaleźliśmy w tej sytuacji. No i to nam znowu odsunęło w czasie trochę. W pewnym momencie, kiedy już były nagrane wszystkie partie instrumentalne, pozostała do zrealizowania ostatnia część, czyli wokale. To zajęło najwięcej czasu. Na pewno dużo musiałem się nauczyć, jeśli chodzi o pracę w studio. Dlatego, że ja jestem takim, jeśli chodzi o to śpiewanie, zwierzęciem scenicznym, zdecydowanie. Ja podczas koncertów najbardziej się spełniam tak wokalnie, wtedy się dosłownie czuję czasem, jak się uwalnia we mnie, coś się otwiera i ja w taki naturalny sposób się tam bardzo czuję naturalnie na scenie. Tymczasem w studio okazało się, że zapala się ta czerwona lampka. Jest inaczej, nie ma zespołu, nie czuję tych takich po prostu koncertowych wibracji, nie ma tej energii. Wydawało mi się, że na 20% śpiewam, a nie na tyle, ile bym chciał. i tyle, ile wiem, że mogę. I tutaj bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby po prostu się nauczyć pracy w studio. Bo to jest mój pierwszy album. Bo tam koledzy moi z zespołu już mają z poprzednich jakichś swoich projektów, między innymi Out of Tune, kilka płyt Mateusz wydał i Kamil też zresztą. Natomiast ja nigdy nie miałem żadnej płyty. W studio trochę pracowałem, ale raczej to były takie, bym powiedział, przymiarki. A tutaj rzeczywiście musiałem się dużo nauczyć.
Tak, i to słychać... To słychać to, o czym mówiłeś, że praca w studio i twoja praca też na scenie, to są troszeczkę dwie zupełnie inne rzeczy. To jest bardzo wyjątkowy album i on jest rewelacyjny moim zdaniem, chapeau bas, i za chwilę też więcej słów o nim powiem, ale zupełnie inaczej się odbiera to na scenie. I ja nie pamiętam, kiedy jakiś artysta wyszedł na scenę i powiedział: dzisiaj zagramy cały album od początku do końca. I to jest tak wspaniałe wrażenie robi. I moim zdaniem powinni wszyscy tak robić, ponieważ wtedy możesz tak dogłębnie spojrzeć na ten album. Ja, wiadomo, już wszyscy to wiedzą w radiu i nasi słuchacze i słuchaczki, że jestem fanką muzyki na żywo i zawsze inaczej ją odbieram. Ale w momencie, w którym ją słyszę, ten koncept od początku do końca, fenomenalne, Paweł. Gratuluję tego pomysłu. Czekaliśmy te 7 lat, już obliczyliśmy, że to wyszło 7. Paweł, powiedz, no fani czekali, fanki. Dużo kobiet też było dzisiaj. Macie chyba spore grono też fanek. Powiedz, jak oni odebrali wasz album? Czy słyszycie ich wrażenia?
Tak. Słyszymy, czytamy. Dostajemy bardzo dużo listów, bo tak to bym nazwał, bo to nie są nawet jakieś takie... Oczywiście jest dużo takich wiadomości krótkich, gdzie tam jedno zdanie czy coś i to jest bardzo cenne dla nas, że ludzie w ogóle słuchają i że mają ochotę na przykład napisać miły komentarz. Tak nawiasem mówiąc, jestem cały czas pod wrażeniem, takim no smutnym wrażeniem tego, że na przykład ludziom chce się pisać negatywne komentarze. To jest w ogóle dla mnie takie zjawisko jakby sprzeczne z naturą moją na pewno. Te komentarze są krótkie, ale są też i bardzo tego dużo dostaliśmy, nawet już w dniu premiery, po kilku godzinach, takich, nie wiem, na 3 akapity. Takiej informacji zwrotnej po prostu od kogoś, kto tego posłuchał i opisał swoje uczucia, jakieś refleksje. Dla mnie jest niesamowicie cenne, że po prostu to jest sprzężenie zwrotne.
No tak, Paweł, ale ty się trochę dziwisz, ale z drugiej strony ty tak zacząłeś swoją przyjaźń z Anią Ortodox. Też do niej napisałeś list, prawda?
Tak, rzeczywiście. No, to jest... To, tak było. Ja miałem wtedy 14 lat, jak do niej się odezwałem. To było tak... Powiedziałbym, takie początki internetu, jeśli o mnie chodzi, bo nawet nie miałem wtedy w domu sieci, tylko tam chodziłem do takiej kafejki internetowej. I Ania akurat była jedną z tych takich artystek, chyba nielicznych, wydaje mi się, wtedy, do której rzeczywiście, no gdzieś, ona była zawsze otwarta, bardzo życzliwa. Można było do niej napisać. Nie wiem, jak ona z tym odpisywaniem miała, ale do mnie odpisała. Też było tak, że ja do niej wtedy nie napisałem jakiegoś takiego peanu, tylko po prostu napisałem, że mam 14 lat, że moim marzeniem wielkim jest właśnie być wokalistą, śpiewać i tak od tego w ogóle zacząłem. I tak się zaczęła nasza rozmowa właśnie od takich tematów, tego śpiewania, wokalu i tak dalej. Natomiast Ania już dużo wcześniej była obecna w moim życiu. Jak miałem mniej więcej 10 lat, wtedy usłyszałem jej pierwszy raz utwory. No na pewno mogę powiedzieć, że ona jest jedną z takich kilku polskich wokalistek, od których ja się wiele nauczyłem. I wokalnie, i też tak, jeśli chodzi o pewną taką filozofię tworzenia, na przykład taką, żeby się nie zamykać na jeden gatunek konkretny. Bo Ania jest kojarzona z jednym gatunkiem, tak bym powiedział, jakimś takim mrocznym i tak dalej. Natomiast ja akurat tak wnikliwie wtedy poznałem jej twórczość i widziałem, że to jest bardzo różnorodne, dużo eksperymentów też wokalnych. Ona śpiewała, krzyczała, szeptała, melorecytowała. Tak samo zresztą Kora, Ewa Demarczyk. To...
Ania Ortodox dzisiaj na scenie, przedstawiając wasz zespół, opowiedziała tą waszą historię z listem. Ja już ją wcześniej znałam, bo jest to bardzo piękny przykład tego, jak artyści, tak jak też wcześniej powiedziałeś, że są otwarci i otwierają jakby to, co potrafią, nam dają i otwierają tym swoje serca. To bardzo patetycznie brzmi, wiem, ale wiem, że rozumiesz, że o to właśnie chodzi. I no to jest wzruszające, że ktoś, kto był kiedyś dla ciebie gwiazdą, idolem, idolką. Dzisiaj z tobą przyjaźni i występuje z tobą na scenie, jest na twojej płycie i ciebie supportuje na koncertach i po prostu jedziesz z nią w trasę koncertową busem. I ona dzisiaj powiedziała takie słowa: Paweł Ostrowski jest osoba o bogatej duszy. I ja pomyślałam, że to jest właśnie to słowo, bogaty, którego mi brakowało, żeby opisać jednym słowem waszą płytę. Ona jest bardzo urozmaicona, jest tak silna i mamy twój wysoki tenor, mamy jakiś taki moment operowy nawet czasami z tym twoim głosem. To, co ty wyprawiasz na scenie przede wszystkim, ale też no, na płycie też to słychać. Tak, to też widziałam, słyszałam, że dużo osób po koncercie do ciebie podchodziło i się tym zachwycało. To jest tak zachwycające. Jest też nawet element w którejś piosence disco. Te teksty twoje są tak rozbudowane i no i słuchać, że osobiste. Ja na przykład zupełnie się nie dziwię, że ludzie też teraz do was piszą i no bo oni są czują, tak mi się wydaje, że ty się dla nich otwierasz w jakiś sposób.
Zgadzam się z tym, znaczy nie wiem z czym, bo tak przyszło mi do głowy, jak teraz o tym powiedziałaś, że z tym otwieraniem się, ja mam tego świadomość i chciałbym powiedzieć o tym, że nie jest, jest na pewno formą jakiejś terapii to śpiewanie, natomiast ja podczas tworzenia na przykład tekstów zawsze bardzo dbam o to, żeby mam taką intencję, jakby, żeby ludzi nie dołować. No bo generalnie prawda jest taka, że te utwory nasze w większości, jakby no przynajmniej tekstowo, gdzieś biorą się z takich niekoniecznie wesołych sytuacji, czy doświadczeń, czy refleksji, z jakichś takich przeżyć, czasem nawet bym powiedział, no trudnych.
Czy może pamiętasz ostatni wers piosenki UFO, mojej ulubionej z waszej płyty?
A, może kiedyś w końcu zabierze mnie UFO? To miejsce to nie jest mój dom?
To miejsce to nie jest mój dom. Tak,
wiesz co, to jest to akurat, jeśli akurat wyciągnęłaś ten tekst i ten fragment, to było takie moje, ja pamiętam, że ja wtedy byłem bardzo poruszony tymi strefami wolnymi od LGBT. I tam jakimiś też swoimi tam różnymi doświadczeniami, przeżyciami jakby przeszłości, ale też i teraźniejszości, to co obserwuję, takiej pewnej wrogości, wykluczenia. Ja w ten sposób to wyraziłem. To nie jest tak, że ja tu nie chcę być. Ja tam w tym samym utworze też śpiewam o tym, że chciałbym, żeby się dało zatrzymać albo odwrócić spiralę nienawiści. I tak naprawdę ten utwór akurat jest o takiej emigracji wewnętrznej. Właśnie dlatego ten album, jak traktuję go jako całość, mimo że utwory są, jak wspomniałaś, różnorodne i te teksty też jakby nie są jakimś jednym konceptem dotyczącym jednego tematu, ale traktuję to jako całość dlatego, że tam od pierwszego do ostatniego utworu jest taki roller coaster przez różne stany emocjonalne i na przykład są takie piosenki jak na przykład Diabeł, strasznie brzmiący tytuł, ale to jest piosenka o wierze, o tym, o no to jest moje jakby rozumienie, poczucie wiary, nie w sensie religijnym, tylko w sensie najprostszym takim znaczeniu tego słowa i myślę, że to jest taki bardzo budujący tekst, tak samo utwór Oko to jest utwór o nadziei, z kolei utwór Tam to jest utwór o miłości. W utworze pod tytułem Prawda, gdzie tam opisuje taką szarą, trochę smutną rzeczywistość, bo to pamiętam, że pisałem w tramwaju, układałem sobie ten utwór, patrząc po prostu na ludzi, którzy wszyscy w tym, nie wiem ile tam się mieści, powiedzmy 40 parę osób w takim wagonie i wszyscy, oprócz może dwóch osób, mieli w rękach telefon i patrzyli w większości na twarze jakieś w tym telefonie, bo scrollowali, to jest znak czasów, ale jakoś wtedy tak pomyślałem, że tak siedzimy obok siebie, a jesteśmy daleko tak naprawdę i że te urządzenia, jakieś takie technologie, które miały i tak naprawdę służą do tego, żeby być bliżej, też czasami niestety paradoksalnie nas od siebie oddalają, ale w tym samym utworze śpiewam o tym, popatrz wyżej, czy słyszysz jak śpiewa ptak i śpiewam o tym, że prawda jest tu, prawda jest teraz, prawda to ja, prawda to ty, prawda to miłość bez zbędnej gry. Mi chodzi o to, żeby być razem.
Jesteś osobą bardzo wrażliwą i moje jest pytanie, jak ty sobie radzisz z tą swoją wrażliwością w branży muzycznej, która nie jest łatwa?
Myślę, jak tutaj odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie wejść w kanał, jak sobie nie radzę. No dla mnie ta muzyka i to śpiewanie to jest tak naprawdę najlepsza forma radzenia sobie z wrażliwością, to nazwijmy to tak w cudzysłowie dużym nadwrażliwością. Natomiast to, z czym trochę trudniej jest sobie poradzić, to to, że po prostu trzeba funkcjonować w rzeczywistości. Muzyka, którą uprawiam, jest z gatunku niszowego, w związku z czym, choć mamy grono odbiorców, z którymi się spotykamy na koncertach, to jednak wciąż muszę utrzymywać się z jakichś tam innych źródeł. I tutaj faktycznie czasami to jest trudne do pogodzenia. Długo, długo bardzo dojrzewałem do tego, żeby w ogóle zacząć się terapeutyzować z kimś, a nie tylko sam ze sobą w swojej głowie. Ale ostatni rok to ja w dużej części poświęciłem na właśnie leczenie głowy. Tak w dużym skrócie to ujmę.
A teksty napisałeś przed terapią, czy po terapii, czy w trakcie? Czy ten album też jest dla ciebie terapeutyczny w jakiś sposób? Bo jeśli przed terapią, przed twoim jakby tą decyzją o pójście na terapię, jeśli wtedy napisałeś te teksty, to czy teraz, jak występujesz z nimi na scenie i jak je przedstawiasz, jak słuchasz tej swojej płyty, to przypomina ci się jakby wszystko, co wtedy czułeś przed tą terapią jeszcze?
Wiesz co, to jest ciekawe. Zastanawiam się, jak na to odpowiedzieć tak, żeby dokładnie ująć to, o co mi chodzi, bo jeszcze takiego pytania nie miałem, ponieważ moim takim najbardziej kryzysowym momentem, jeśli chodzi o, powiedzmy, kryzys tożsamości, czy jakiś taki egzystencjalny, dla mnie ta muzyka, którą tworzę, to jest sakrum, moja taka przestrzeń, która jest czysta. Taka jest moja intencja podczas tworzenia, o czym już wcześniej mówiłem, że ja nie chcę ani siebie, ani moich odbiorców ciągnąć w jakiś dół. Moment, w którym zdecydowałem się tak naprawdę na terapię, tak mniej więcej teraz mówię, bo tam się dużo na to złożyło sytuacji, ale taki moment, w którym się na to zdecydowałem, ta granica, to było wtedy, kiedy ja poczułem, że taki mam bałagan w głowie i taki mam bałagan w rzeczywistości na co dzień swojej chaotycznej, że gdzieś poczułem, że ja jakby nie jestem godzien, żeby śpiewać swoje własne piosenki. Dosłownie to. I to był moment taki kryzysowy, kiedy ja poczułem, że ja jakoś się rozjechałem między tym, co jest w tych piosenkach, a tym, jak funkcjonuje na co dzień.
Czułeś się, jakbyś oszukiwał swoich i siebie, i swoją muzykę, ale też swoich fanów? To...
Zwątpiłem w siebie, ale nigdy nie zwątpiłem w te piosenki. I ja w pewnym momencie po prostu poczułem, i to jest chyba to, co chcę powiedzieć, takie sedno, poczułem, że ja muszę się poukładać i ja muszę jakoś, kurczę, znaleźć ten swój środek i zacząć funkcjonować w taki sposób, żebym był spójny ze swoimi piosenkami. Więc teraz, wracając do tego, nie powiedziałbym, żeby to były piosenki sprzed terapii, które wtedy byłem jakoś inaczej, je czułem i teraz. Tylko ja zdecydowałem się na terapię i na pracę taką nad sobą, na rozwój jakiś taki po prostu, bym powiedział, właśnie po to, żebym czuł spójność i czuł, że mogę śpiewać te piosenki.
Dziękujemy ci za to w takim razie. Czy po tylu latach grania w swoim zespole Decadent Fan Club pamiętasz jeszcze, co miałeś w głowie, jak wymyślałeś nazwę zespołu?
Tak, to jest w ogóle śmieszna historia, ponieważ ona ma kilka części. Pierwsza część jest taka, że kiedyś zobaczyłem zdjęcie Trenta Reznora z Nine Inch Nails. Jakieś takie stare, wyglądało jak taka kserówka jakiejś gazety skserowanej. I on miał jakiś taki fajny napis na koszulce i mi się wydawało, że tam jest napisane Decadent Fan Club. Tak gdzieś zapamiętałem i mi się tak strasznie to spodobało i tak się zastanawiałem, co to jest ten Decadent Fan Club, ale nic na ten temat nie znalazłem w internecie. I później zobaczyłem, że tam w ogóle jest zupełnie coś innego na tej koszulce. Tam było słowo Decadent, ale w ogóle dalsza część to było coś innego. Ja stwierdziłem, czyli to może być nazwa mojego zespołu, ten Decadent Fan Club. Pamiętam, że już z zespołem graliśmy, ale graliśmy jeszcze jako zespół bez nazwy, to było przed pierwszym koncertem i ja już tam po cichu sobie uknąłem, że tak chciałbym nazwać zespół, ale jeszcze chłopakom tego nie powiedziałem, moim kolegom. I w międzyczasie jakby tak zrozumiałem, jakby co ta nazwa znaczy, bo ona ma te trzy części, te trzy słowa są nieprzypadkowe. Ten Decadent, to tak właśnie ostatnio mój terapeuta w rozmowie ze mną mówi: zastanawia mnie nazwa twojego zespołu, jest taka posępna. Decadent Fan Club. I mówię, no właśnie, ale to Decadent jest posępny, ale fan i club nie jest posępny. Tak naprawdę dla mnie sednem są te trzy słowa, ale sednem jest ten fan, czyli po prostu, żeby pomimo tego jakby Jak z jakimi czasem musimy się trudnymi wyzwaniami w życiu, każdy z nas tak naprawdę, bo każdy ma swoje jakieś po prostu dekadenckie tam jakieś sprawy, z którymi musi się uporać, na przykład pandemia czy wojna, to są takie sprawy, których nie da się ominąć, chyba że się żyje w jakiejś bańce takiej, ale nie da się tego ominąć i my w tym wszystkim żyjemy i ten fun dla mnie to jest właśnie na przykład to, że możemy się spotkać na koncercie i wspólnie jakby przy tych piosenkach nie wiem, moim takim marzeniem jakby i celem tego jest, żeby ludzi wzruszać, żeby ludzi tak naprawdę bawić wbrew pozorom, właśnie pobudzać do jakiegoś takiego myślenia i właśnie bycia razem. I to jest ten trzeci człon, klub, czyli to jest takie zapraszające, zapraszamy do naszego klubu, gdzie dobrze się bawimy.
No to ci się udało, twój plan, żeby ludzi wzruszać. Ja słuchałam przed naszym spotkaniem wywiadu z Arturem Rawiczem, twojego z Anią, i on zadał wam takie pytanie, kiedy się ostatnio wzruszyłaś, i ty powiedziałeś, że w sumie to dawno, ale tak jak sobie przypominasz, to wtedy, kiedy odpaliłeś na słuchawkach pierwszy raz waszą płytę i że się wzruszyłeś i że czekasz na moment, aż ją wydacie i nie wiem, czy inni się wzruszą, ale ja się na pewno wzruszyłam dzisiaj na koncercie, jak ciebie zobaczyłam. Pierwszy raz na żywo, znamy się już tyle lat, a dzisiaj pierwszy raz zobaczyłam cię na żywo i moje serce stanęło. Ostatnie pytanie, tak też jak ostatnia piosenka na płycie, na wokalu Paweł Ostrowski i na wokalu jako gościni Ania Ortodoks. Ja mam takie pytanko, Paweł. Chodźmy tam, gdzie kochać się będziemy mogli i kocha cały świat. Gdzie jest to tytułowe tam?
No właśnie, to tytułowe tam mogłoby być tu. Tak odpowiedziałem, ale to właśnie o to mi dokładnie chodzi, że tak naprawdę ja śpiewam tam o miejscu, no bo to takie tam metafory poetyckie i tak dalej. Natomiast generalnie to chodzi o pewien stan umysłu. Ostatnio ktoś mi mówił właśnie tam w jednym z takich zewów, które miałem na album, że dla osoby wierzącej, tak, to tam to może być ten taki raj, tak, do którego zmierzamy, tak, jeśli jesteśmy osobami wierzącymi. A ja jej odpowiedziałem, że wiesz co, być może tak, ale tak w zasadzie, to jak za bardzo będziemy myśleć o tym raju, który gdzieś tam powiedzmy, że jest, ale nie ma go tu, to nie jesteśmy tu. Omija nas to, co się dzieje tutaj. I ja tak naprawdę, choć śpiewam w tym utworze, chodźmy tam, gdzie kochać się będziemy mogli, gdzie kocha cały świat i nikt nie widzi w tym nic złego, to moją intencją jest tak, żeby po prostu pobudzić słuchacza do tego, żeby w zasadzie pomyślał, że ej, ale w zasadzie to nie ma w tym nic złego. Zróbmy to tutaj, no nie? Bo to tak naprawdę nie chodzi o takie... Chodzi o takie kochanie, po prostu bycie razem. Bez hejtu. Cześć, tu Paweł Ostrowski, Decadent Fan Club. Pozdrawiam słuchaczy, słuchaczki UWM FM.